Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Często się słyszy, co tam słyszy, każdy z nas przynajmniej raz w życiu narzekał na szkołę, na to, czego i jak musimy się tam uczyć. I padają wtedy różne określenia, na przykład, że nauczenie jest staromodne, albo jak w średniowieczu. Pytanie, ile w tym prawdy? Okazuje się, że wcale nie mało, chociaż oczywiście z biegiem wieków edukacja też się zmieniała. Dzisiaj dowiecie się nie tylko, kto wymyślił lekcje trwające po 45 minut, kto wprowadził wycieczki szkolne, albo czemu ludzie w średniowieczu nie za bardzo lubili studentów. Przede wszystkim zdacie sobie sprawę z tego, że szkoła często zapomina o tym, co jest w edukacji ważne i to wcale nie z winy nauczycieli, a systemu, w którym oni muszą pracować, a my się uczyć. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Jak stara jest edukacja? Tak stara jak sam człowiek, bo już przecież na etapie jaskiniowców starsze pokolenia uczyły dzieci, albo te dzieci same się uczyły przez obserwacje, jak żyć, co jeść i ogólnie co robić, żeby nie umrzeć za szybko. My już jednak przeskoczmy do starożytnej Grecji, bo tam spokojnie już możemy mówić o szkolnictwie. Ba, były nawet dwa sposoby edukowania młodych, spartański i ateński. Ogromnym plusem systemu spartańskiego było to, że kształcenie obejmowało zarówno chłopców, jak i dziewczynki. I to tyle plusów, bo generalnie Sparta wychodziła z takiego założenia, że dziecko jest własnością państwa i cała edukacja w związku z tym też ma być temu państwu podporządkowana. Wychowywano, kształcono żołnierzy. Obywatel miał umieć walczyć, dobrze znosić ból, niewygody, wykonywać rozkazy, a jak się go o coś spyta, to ma odpowiadać prosto. Krótko, bez pierdzielenia kocopołów. I to jest spoko. Moim zdaniem przynajmniej przystosowanie obronne spoko sprawa, ale jako element wykształcenia. Ale jeśli edukacja polega tylko na tym, no to to już jest problem. Zupełnie inaczej do sprawy podchodzono w Atenach. Jak stwierdził Perykles, jednostkę trzeba cenić nie za to, że jest po prostu częścią grupy, ale za to, czym się wyróżnia. Tak samo ważny był tam rozwój psychiczny, jak i fizyczny. Super podejście i jakie perspektywy. Tak długo, jak nie było się niewolnikiem albo dziewczynką, bo wychillowana ateńska edukacja przez kawał czasu była tylko dla chłopców i to też z bogatych rodzin, bo edukacja była wyłącznie prywatna. A poza tym nauczyciel lubił też raz na jakiś czas, jak wtedy twierdzono, dla podtrzymania skupienia ucznia, mu przypieprzyć. A czego uczono? Czytania, a później tłumaczenia innym, o co chodziło w przeczytanym tekście, a poza tym liczenia, muzyki, bardzo ważny był też WF, bo cały proces edukacji kończyła dwuletnia służba wojskowa. Jednak bogaci rodzice posyłali swoje pociechy na nauki głównie po to, żeby nauczyły się przemawiać, bo bez tego w polityce, przynajmniej wtedy, ani rusz. Tak jest, starożytni Grecy kształcili swoje elity na ogarniętych polityków już od najmłodszych lat, chociaż i tak nie robili tego tak świetnie, jak jakiś czas później Rzymianie. W sumie zanim dojdziemy do kształcenia politycznego, to powiedzmy sobie jeszcze coś więcej o rzymskiej edukacji. W sumie jest o czym gadać. Do szkół mogły tam chodzić również dziewczynki i to jest zdanie ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, że nie tylko chłopcy, a po drugie, że do szkół, bo właśnie tam możemy już śmiało mówić o tego typu instytucjach. Szkół były trzy levele. Pierwszym poziomem była szkoła elementarna. Tam dzieci uczyły się czytać, pisać i liczyć i na tej szkole większość obywateli kończyła edukację, a już na bank większość dziewczynek. Żeby uczyć się dalej, mile widziany był penis, a niezbędna była bogata rodzina. Kolejnym levelem były szkoły gramatyczne, w których, jak sama nazwa wskazuje, uczono się geometrii. A poza tym między innymi astronomii, umiejętności czytania i rozumienia tekstu, a później tłumaczenia go innym. No i był też wstęp do retoryki, najważniejszej nauki w starożytnym Rzymie. Po co była retoryka? Pozwalała zostać politykiem, rządzić i trzepać kasę. Gdzie można się jej było nauczyć? W najwyższych rzymskich szkołach. Tu już nazwa nie myli, szkołach retorycznych. Placówki edukacyjne dla przyszłych elit początkowo prowadzili tylko Grecy. Podopiecznych uczono tam na przykład konstruowania, a w razie potrzeby również krytykowania ustaw. Mocny akcent był też kładziony na naukę na cudzych błędach, stąd analizowanie tekstów historycznych. Bardzo ważna była też praktyka. Młodzi adepci obserwowali prawdziwych polityków w akcji, a no i oczywiście była jeszcze nauka konstruowania pochwał, ponieważ podlizywanie się jest w tej branży od wieków kwestią kluczową. Przejdźmy do średniowiecza i od razu pewnej nieścisłości. Jak ktoś mówi, że w jego publicznej szkole uczy się jak w średniowieczu, to nie ma racji, bo w średniowieczu nie było publicznych szkół. Były szkoły kościelne, prywatne, a najbliższym odpowiednikiem technikum, czy ewentualnie politechniki, były praktyki rzemieślnicze. Generalnie nie było większego problemu, żeby podstawową wiedzę zdobyć w szkółce kościelnej, co jednak nie znaczy oczywiście, że wszystkie dzieciaki tam szły. Większość pomagała w gospodarstwie, ale były też inne kwestie, które uniemożliwiały chodzenie do szkół z, nazwijmy to, prawdziwego zdarzenia. Można było na przykład być z nieprawego łoża i już dostawało się edukacyjnego bana w wielu miejscach, choćby się i było geniuszem jak Leonardo da Vinci, już kiedyś zresztą o tym wspominaliśmy. Jeśli jednak jakieś dziecko skończyło te podstawowe nauki i nadal było głodne wiedzy, albo rodzice planowali dla niego jakąś ambitną karierę, to kolejnym krokiem była jedna z najważniejszych rzeczy, jakie powstały w średniowieczu.
Whisky?
Studia! Pierwszy uniwersytet powstał w 1088 roku, chociaż zaraz się ktoś przypierniczy, że formalnie to w 1158. Dobra, nieważne. Dużo ciekawsza jest historia, jak ten uniwersytet w Bolonii powstał, bo jego powstanie w zasadzie przeszło najśmielsze oczekiwania kolesi, którzy w ogóle o to poprosili. Otóż pewnego dnia cesarz Fryderyk Barbarossa dostał list od czterech doktorów, w sensie naukowców, a nie lekarzy. W tymże liście prosili o jakiś skromny kącik, żeby mogli sobie swoją naukę uprawiać, a jak ktoś chciałby się od nich uczyć, to też żeby miał ku temu odpowiednie warunki. Cesarz Fryderyk, który jak się później okazało nie pływał zbyt dobrze, rozpłynął się z litości i popłynął na grubo z hojnością. Cesarz bolońskim naukowcom dał nie tylko wcale niemałą miejscówkę, ale również zagwarantował ochronę i wyjęcie spod prawa. Co znaczy to ostatnie? Ano to, że zarówno władze miejskie, jak i kościół mogły ich cmoknąć. Nikt nie miał prawa mówić wykładowcom, czego i jak powinni uczyć, a studentom, bo ich też to obejmowało, czy dobrze robią, że się tego wszystkiego w ogóle uczą. I w ogóle nie wolno było oceniać ich stylu życia. Co więcej, bardzo szybko zaczęły na takich samych zasadach powstawać kolejne uniwersytety i dzięki temu nauka mogła się tam swobodnie rozwijać, co oczywiście nie każdemu się podobało i wcale nie chodzi mi tylko o kościół. Bo ten dość szybko zaczął tworzyć swoje uniwersytety, na których zarówno wykładowcy, jak i studenci już jak najbardziej musieli się z doktryną liczyć. Bardziej chodzi mi tutaj o mieszkańców miejscowości, w których uniwersytety powstawały. No strasznie ich denerwowało, że oni codziennie ciężko pracują, płacą podatki, a tutaj się nagle pojawia instytucja, której członkom już na dzień dobry wolno więcej niż im. No aż ręka świerzbi, żeby takiemu studentowi przypierdzielić. A szczególnie wściekli byli mieszkańcy Oxfordu. Wiecie czemu? Bo tam nikt nie miał wątpliwości, czy ważniejsi są zwykli poddani, czy może jednak uniwersytet. Król jasno powiedział, że to drugie i w związku z tym często dochodziło do nie pobić, a bijatyk, bo akademicy nie dawali sobie w kaszę dmuchać, a jedna z takich rozrób w XIV wieku zamieniła się praktycznie w rzeź, bo zabito 60 osób związanych z uczelnią, ale tamci też swoje żniwo zebrali, bo zginęło 30 mieszczan. Dzisiaj oczywiście w większości uczymy się z książek, ale wtedy książki były poza finansowym zasięgiem większości ludzi, a ksera nie było. Odpadało też przepisywanie, bo materiały piśmiennicze były potwornie drogie. To też jak się uczono? Także naukowiec wygłaszał wykład, a studenci starali się jak najwięcej z niego zapamiętać. Ewentualnie coś tam zanotować na woskowej tabliczce, bo na nie jeszcze czasem niektórych studentów było stać. Ale w większości jednak słuchano, a potem trzeba było zdać z tego egzamin. W większości ustny, no chyba że to był kierunek praktyczny, jak medycyna. No właśnie, co studiowano i jak długo? Myślę, że się nie zdziwicie, jak wam powiem, że najpopularniejszym kierunkiem w średniowieczu była teologia, ale młodzi ludzie chcieli też studiować prawo, filozofię czy medycynę. A ile to trwało na przykładzie chociażby medycyny? Najpierw przez 3 lata trzeba było zakuwać logikę, później przez 5 lat pisma Hipokratesa i innych, no a w międzyczasie jeszcze praktyki, mnóstwo praktyk i później można było zdać egzaminy. Jak się je zdało, to można było leczyć ludzi, co w średniowieczu i tak w większości oznaczało kurację rozgrzanym prądem. wyprętem. Już też kiedyś o tym było. No to może lepsza ta teologia. Jasne, przynajmniej się człowiek nie ubrudzi, ale jeśli chciało się zostać doktorem teologii, to trzeba było na studia poświęcić 18 lat.
A co tam u syna, kumo? Studiuje dalej? Tak, ale przez dżumę już 7 rok zdalnie.
Co w nauczaniu zmieniło nadejście renesansu? Jeśli chodzi o uniwersytety, to tam zmieniło się stosunkowo niewiele, ale co się odreformowało na tych niższych poziomach, to koniecznie musimy sobie omówić. Wszystko za sprawą Marcina Lutra, który w religii sporo namieszał, to wiadomo, ale że w szkolnictwie też, to już może wie nie każdy. Otóż Marcin Luter głosił potrzebę powstania szkół publicznych, żeby każde dziecko mogło chodzić do szkoły, ale to nie koniec, żeby każde dziecko musiało chodzić do szkoły. Tak jest, chodzi o obowiązek szkolny. Co więcej, na planach zbuntowanego Marcina się nie skończyło, choć jego marzenia zaczęto realizować już po jego śmierci. Pierwszym miejscem od czasów starożytnych, do którego zawitał obowiązek uczenia się, była Wirtembergia w 1559 roku. I jak przystało na Niemców, opracowano również specjalne procedury, które miały sprawić, żeby ludzie słuchali rozkazów. Jak dziecko nie zostało zapisane do szkoły albo chodziło na wagary, to władza przygrzmacała rodzicom grzywnę. Jest taka teoria, że Marcin Luter tak cisnął na szkoły publiczne, żeby każdy mógł sam czytać, a później interpretować Biblię, zamiast ślepo ufać Kościołowi katolickiemu. Ciekawe, ale to nie tak. Bo szkoły, które zaczęły powstawać z inspiracji zbuntowanego Marcina, miały odciągać młodych ludzi od diabła, który jednak według Lutra był uosabiany przez katolików i Żydów. A jeszcze dalej poszedł Jan Kalwin. Ten to już w ogóle bez owijania w bawełnę stwierdził, że oczywiście szkoły publiczne jak najbardziej, ale tylko jeżeli będą przekazywały młodym ludziom protestancki sposób widzenia świata. Także z jednej strony to naprawdę okej, że dzięki protestantom zaczęły powstawać szkoły publiczne i to nie tylko na niemieckiej ziemi, bo nawet i za oceanem, ale nazywajmy rzeczy po imieniu, to już nie była edukacja, to była indoktrynacja. Co na to Kościół katolicki? Zrobił dokładnie to samo rękami zakonu jezuitów. Szkoły jezuickie miały młodych ludzi kształcić na gorliwych obrońców wiary, aczkolwiek nie na tępych ultrasów. Dbano o to, żeby potrafiły dzieciaki czytać, ale też rozumieć czytany tekst i żeby umiały wytłumaczyć, o co w tym tekście chodziło, mniej kumatym od siebie. Ciśnięto też filozofię, oczywiście teologię, ale również łacinę. Podręcznik do łaciny jezuitów był tak dobry, że korzystano z niego przez kilkaset lat. Co więcej, po jezuitach zostały nawet rzeczy, które nadal są w szkołach obecne. Przede wszystkim to, jak szkoła wygląda. To właśnie u jezuitów pojawiły się szerokie korytarze i dość wysokie sale lekcyjne, do których wpada sporo światła. Brzmi znajomo, prawda? Podobnie jak plan lekcji. Dzisiaj kwestia zupełnie oczywista. Mało tego, również u jezuitów zadebiutowało coś, co dzisiaj uczniowie uwielbiają, a czego nauczyciele szczerze nienawidzą, czyli wycieczki szkolne. A jak nie wycieczki, to chociaż spacery albo lekcje na powietrzu. A poza tym uczniowie cały czas musieli mieć świadomość, że są pod czujną obserwacją, co był monitoring. Nie, otwarcie zachęcano do donosicielstwa. Kolejny przełom w nauczaniu zawdzięczamy, już zresztą nie pierwszy raz, praktycznym Niemcom. Fryderyk Wilhelm I i jego następcy wyznaczyli nowy kurs dla państwowej edukacji. To znaczy nie całkiem nowy, bo już się z jego elementami spotkaliśmy przy okazji Sparty. Nauka ma być dla każdego obywatela, bo każdy obywatel jest własnością państwa. Temu państwu ma służyć i tego posłuszeństwa trzeba go nauczyć. Tylko że w Prusach jeszcze tę filozofię trochę rozwinięto. Nie chciano szkolić wyłącznie ślepo posłusznych, głupkowatych żołnierzy. Kadra dowódcza miała być świetnie wyedukowana, podobnie jak kadra urzędnicza, bo jednak kraj działa lepiej, jak nie rządzą nim kretyni. To też system edukacji wzięło pod swoje skrzydła Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i się zaczęło tworzenie systemu formatowania dobrego obywatela, systemu dziwnie znajomego. Przede wszystkim program nauczania, skrojony według potrzeb władzy. Lekcje 45-minutowe, dzielone dzwonkami. Lista lektur odpowiednia dla młodych ludzi. A na koniec tego wszystkiego egzamin. A to wcale nie koniec znajomo brzmiących kwestii. bo lekcje wyglądały bardzo podobnie jak dzisiaj. To był wykład nauczyciela. Obowiązkowa nauka była dla wszystkich dzieciaków od 7 roku życia. A jak jacyś rodzice nie chcieli posyłać dziecka do miejsca, gdzie się robi dobrych obywateli, no to najpierw było upomnienie w formie mandatu, a jak to nie poskutkowało, to władza takie dziecko zabierała i oczywiście posyłała do szkoły. Jaki był efekt takiego kształcenia? Znakomity. To znaczy dla pruskich władz znakomity. Po tym, jak Prusy przejechały się po Francji w czasie wojny z lat 1870-1871, nikt na świecie nie miał wątpliwości, że ta maszyna nie miałaby prawa działać, gdyby nie obłędne wyszkolenie. Każdy tam wiedział, co ma robić, od generała po szeregowca. A poza tym wszystko działało jak w zegarku. Żadnej obsuwy, bo urzędnicy znakomicie ogarniali temat. Nie ma się co dziwić, że po takim sukcesie inne państwa z wyraźną zazdrością w ten sam sposób zaczęły ustawiać swoją edukację. Kiedy się to zmieniło? Nie mam dla was dobrych wieści. System, z którym dzisiaj można się spotkać w większości państw, jest zlepkiem starych systemów, ale najwięcej jest tam jednak tego pruskiego, nastawionego właśnie na wychowanie sobie dobrego obywatela. Pewne treści są ok, o innych się nie mówi. Jedne lektury są spoko, na inne nie ma szans. A kto o tym decyduje? Nauczyciel? Dyrektor? Nie, to są decyzje podejmowane przez władzę, która właśnie w ten sposób wykształca sobie u obywatela pewne wartości, pewne postawy, albo właśnie ich brak. No i jeszcze te cholerne reformy.
A weź mnie nawet nie wkurwie!
Czy to podstawówki, czy uczelnie, co przyjdzie nowy minister, to ciśnie reformę, wszystko przewraca do góry nogami, żeby nie było, że się nie stara, a jak na jego miejsce po 4 miesiącach przyjdzie kolejny, to znowu to samo, żeby pokazać szefostwu i ludziom, że jednak przecież coś robi. Nawet jak coś jest dobre, to trzeba to zmienić, a jak się zmieni partia rządząca, to już w ogóle wszystko staje na głowie. Na pewno pamiętacie ten niedawny burdel wokół gimnazjum. Czy lepszy system 6 plus 3 plus 3, czy może jednak 8 plus 4? Bardzo ciekawy dylemat, zważywszy na to, że zawsze i tak wychodzi 12. Problem leży w tym, czego się uczy i jak. Szkoła nadal jest więźniem systemu wychowywania obywateli na wierne miernoty. Dzieciaki często tłuką niepotrzebne, ogłupiające treści prezentowane im przez nierzadko wypalonych nauczycieli, którzy nie dość, że słabo zarabiają, to jeszcze nawet jak często taki nauczyciel chce dodać coś od siebie, coś więcej wnieść w wykształcenie młodego człowieka, to nie może, bo musi się trzymać programu nauczania. A potem człowiek idzie na studia, gdzie też często szału nie ma, chociaż akurat tutaj jest jeszcze jakieś światełko w tunelu. Oczywiście są uczelnie staromodne w ten zły sposób, ale są i takie, które w dawnych tradycjach nauczania szukają plusów, na czele z systemem ateńskim. Jak już dobrze wiecie, to jest ten system, gdzie wspiera się studenta w tym, w czym jest dobry, pozwala mu się podążać za ciekawością. No i weźmy jeszcze inny plus dawnego nauczania, czyli praktykę. Zajęcia nie tylko z profesorami, ale też z ludźmi, którzy z daną materią faktycznie mają do czynienia na co dzień, są w tej kwestii ekspertami. I do tego mocny akcent na studenckie praktyki. Czyżbym właśnie wymyślił rewolucyjny system edukacji w Polsce? Nie, ktoś mnie wyprzedził. O ćwierć wieku. Bo właśnie 25 lat kończy w tym roku Kolegium Da Vinci, uczelnia wyższa z Poznania, która miała jaja, żeby postawić się oklepanym schematom i studenta i jego zainteresowania postawić na pierwszym miejscu dzięki blokom zajęciowym dobieranym indywidualnie. Prowadzący to eksperci, praktycy, słuchacze mają wybór, a to wszystko odbywa się w atmosferze wzajemnego szacunku, co niestety nie wszędzie jest standardem. W opisie naszego filmu znajdziecie link do oferty Kolegium Da Vinci. Polecamy wam ich serdecznie. To uczelnia, która z przeszłości wyciąga wnioski, żeby spokojnie patrzeć w przyszłość. Nie tylko swoją, ale też swoich studentów. Myślicie, że to wszystko? Nie. Bo w opisie znajdziecie jeszcze jeden link, który odeśle was do konkursu filmowego. Konkursu skierowanego zarówno do kandydatów na studentów w Kolegium Da Vinci, jak i do tych, którzy już się tam uczą. Co jest do wygrania? Roczne stypendium w wysokości prawie 8,5 tysiąca złotych, także ekstra. A jury to już w ogóle w dechę, bo ja będę jurorem. Także z niecierpliwością czekam na wasze filmy konkursowe. Życzę powodzenia. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu. Do zobaczenia niedługo.